Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat w zbliżających się niedzielnych wyborach, rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Państwu też.
Czy jako mieszkaniec Tczewa czuje się Pan dumny z tego, że od kilku dni nazwa Pana miasta jest na ustach prawie wszystkich Polaków?
No akurat powód do dumy nie jest najlepszy. To, że od Tczewie się mówi, to dobrze, ale podstawa tych rozmów i słowa posła Neumanna na pewno nie napawają nas dumą.
Słowo Neumann pokazał kulisy polityki, takiej lokalnej polityki. Czy w Prawie i Sprawiedliwości jest podobnie, czy inaczej?
Nie, no na pewno kulisy, to oczywiście nikt ich nie ujawnia, bo to jest naturalne. To one zostały po raz pierwszy chyba w taki sposób ujawnione. Natomiast no, na pewno słownictwo nie jest to. I też te kulisy nie mogą się opierać tylko i wyłącznie, czy te rozmowy, na podziale stanowisk, bo tu właściwie tylko o to chodziło i nic za tym, nic innego nie stało. No, no to jest dosyć zatrważające. No też brak demokracji w partii, no u nas te wybory w strukturach się odbywają w sposób demokratyczny, w strukturze PiS-u w Tczewie, no są tajne wybory związane z wyborem poszczególnych szefów struktury, czy to miejskiej, czy powiatowej. Absolutnie nie ma czegoś takiego, że ktoś może zostać przywieziony w teczce, bo ta osoba musi zdobyć większość w wyborach tajnych. No i taka osoba nie dostanie takiej większości, jeżeli zostanie przywieziona w przysłowiowej teczce. To musi być lokalny działacz, a nikt z zewnątrz.
Nagrania Sławomira Neumanna to nie jest jedyny prezent, jaki Koalicja Obywatelska wam zrobiła. Ostatnio Lech Wałęsa wystąpił na konwencji koalicji, gdzie nazwał zdrajcą Kornela Morawieckiego, a później przerzucił swoje poparcie z Koalicji Obywatelskiej na PSL. Jak pan to skomentuje?
Nie, no to w ogóle aż czasami jest to żenujące, w jaki sposób były prezydent się wypowiada. Tym bardziej w polskiej kulturze absolutnie niedopuszczalne jest mówienie o osobach zmarłych dzień po pogrzebie, czy to nawet byłoby w dłuższym okresie czasu. Nie mówi się albo wcale, albo dobrze. No tak jest przyjęte. Tu jest ciekawe tym bardziej, że prezydent Wałęsa powiedział to w twarz Schetynie, tak, który przecież tak samo w tej Solidarności Walczącej działał, więc można powiedzieć, że do Schetyny powiedział: też byłeś zdrajcą, a Schetyna klaskał, więc to w ogóle jakaś aberracja, tak? To co, nie słyszał, co on mówił, no przecież nie, powinien zareagować, przynajmniej nie klaskać, tak, i zwrócić uwagę Wałęsie, a podchodził do niego Wałęsa, on klaskał, to jakby w ogóle nie słyszał tych słów.
A jak pan odnosi się do pomysłu pomorskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić patrona gdańskiego lotniska?
I od dawna się o tym mówi, że w stosunku do osoby, która przez IPN ma jednoznacznie wykazane, że współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa, no taka osoba nie powinna być patronem lotniska. No mamy chociażby Annę Walentynowicz, która niewątpliwie jest wspaniałą postacią gdańską i ona mogłaby takim patronem być, ale to oczywiście decyzje podejmują władze Gdańska. Nie spodziewam się, żeby w tym zakresie jakaś zmiana nastąpiła.
Czyli takiej zmiany nie będzie, pana zdaniem?
Moim zdaniem nie będzie.
A czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że Prawo i Sprawiedliwość walczy w wyborach nie tyle z czterema innymi ugrupowaniami, ale z czteropartyjną taką koalicją?
No tak, można tak powiedzieć, że w tej chwili w zasadzie wszyscy, ten antypis, no, był w wyborach europejskich, że tak powiem, w jakiś sposób sformalizowany, czyli była ta koalicja europejska. W tej chwili tych koalicji jest kilka, ale one w zasadzie wszystkie nadal skupiają się wobec antypisu, tak? To jest jedyne, co ich łączy. No w ogóle zadziwiające, że Konfederacja też poszła w tą narrację, tak? No,
to było widać podczas debaty wczorajszej.
Tak, można nas nie lubić, ale jednak mimo wszystko chyba jest bliżej do nas, którzy jesteśmy po prawej stronie sceny politycznej, i Konfederacja wydawało się, że też jest, a teraz nagle oni stwierdzają, że bliżej im jest do postkomunistów, tak? Do jakichś tam kimś, kto tęczową flagą wymachuje, no to jest w ogóle, czy ideologów socjalistycznych, jakim jest Zandberg, no to dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe. Oni tak liczą na to, że przyklejając się do tej centrolewicowej koalicji zdobędą więcej głosów? Wątpię.
Czyli nie widzi pan możliwości, jeżeli Konfederacja weszłaby do Sejmu, żeby z wami ewentualnie stworzyła jakąś koalicję?
No, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, tak? To oczywiście wszystko zależy od indywidualnych osób. Patrząc systemowo, nie bardzo to widzę, natomiast oczywiście potem są indywidualni posłowie, którzy podejmują indywidualne decyzje i może tak być, że możemy rozmawiać z różnymi posłami, tak? Przecież wiem, że i w Platformie Obywatelskiej są jeszcze jakieś tam resztki konserwatywnych polityków, w PSL-u jeszcze są jakieś resztki konserwatywnych polityków, z Kukiza kilku przeszło też, to jeszcze tam niektórzy, można ich nazwać konserwatywnymi politykami. To z indywidualnymi politykami myślę, że takie rozmowy mogą być. Natomiast to wszystko zawsze jest już wynikiem wyniku, to znaczy decyzji wyborców.
Wszystkie sondaże wskazują na to, że będziecie mieli najprawdopodobniej samodzielną większość. Czy myśli pan, że do niedzieli ta sytuacja się utrzyma?
Myślę, że się utrzyma, natomiast wszyscy teraz no właściwie każda formacja polityczna walczy o mobilizację swojego elektoratu. To, że mamy przewagę, to nie znaczy, że tak samo będzie przy urnie wyborczej, dlatego też apeluję do wyborców, żeby szli do wyborów, bo wybory, to ciągle powtarzamy, wygrywa się przy urnie wyborczej, a nie sondażami czy debatami. Tak? Debaty są istotne, ale de facto na końcu ten wyborca musi iść do urny wyborczej, zdecydować, na kogo chce oddać głos. Zawsze jest te kilka procent niezdecydowanych wyborców, jeżeli oni mogą zdecydować o tym, kto wygra wybory, albo też w jakim stopniu wygra. No, my chcemy wygrać, to jest oczywiste. Chcemy mieć większość samodzielną, to jest oczywiste, ale nie uciekamy się od tego, żeby mieć większość, która pozwoli nam na przykład w przyszłości odrzucić weto prezydenckie, jeżeli nie daj Boże coś by się złego w tym zakresie stało, albo też postawić niektórych polityków przed Trybunałem Stanu. Więc jeżeli ktoś chce, żeby politycy odpowiadali za to, co robili, to powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość będzie konsekwentne w tym zakresie. Jesteśmy gotowi postawić polityków przed Trybunałem Stanu.
No właśnie, wśród komentatorów pojawiają się takie sprzeczne opinie, że wysoka frekwencja z jednej strony może służyć PiS-owi, z drugiej strony jednak opozycji. A pana zdaniem, komu wysoka frekwencja będzie służyła?
Wysoka frekwencja służy dużym formacjom politycznym, więc tu na pewno możemy i my zyskać, i Koalicja Obywatelska, taka różnorodna, tak, ale jednak mimo wszystko duża formacja polityczna, więc zakładam i wydaje mi się, że przy dużej frekwencji najwięcej możemy my zyskać.
Grzegorz Schetyna kilka dni temu powiedział, że jeżeli ewentualnie wygrają wybory, to cały PIT i cały CIT, czyli te dwa najważniejsze w Polsce podatki, które są absolutnie kluczowe, chcemy zostawić samorządom. I komentatorzy twierdzą, że jeżeli zrobi Platforma w ten sposób, to programy socjalne typu 500+ będą całkowitą fikcją i nie da ich się dalej prowadzić. Co pan sądzi na ten temat?
To moim zdaniem komentatorzy mają rację, czy analitycy, ponieważ nie da się realizować dużych programów społecznych, jeżeli państwo nie będzie miało dochodów. Tak? Sam podatek VAT i akcyza czy cło nie wystarczą na pokrywanie tych wydatków i CIT i PIT my je obniżamy, ale to nie znaczy, że możemy w ogóle nie mieć żadnych dochodów. Nasze obniżki tych podatków powodują wzrost wpływów. Dzięki temu samorządy też mają większe wpływy, przecież to już zostało wyliczone, że ponad 20 miliardów więcej środków wpłynęło też do samorządów, mimo że częściowo te samorządy tracą na niektórych naszych rozwiązaniach, ale tracą tylko nominalnie, tak, że tam jest jakiś mniejszy podatek, ale wpływy są większe i my się dzielimy więcej z samorządami niż to było poprzednio. Samorządy mają większe wpływy i dzięki temu mogą też większe wydatki realizować. Są wkłady do naszych programów, czy to jest program dróg samorządowych, tak, gdzie samorządowcy te 50% dokładają i przecież my tutaj w naszym województwie to mamy, ostatnio to było kilkadziesiąt milionów, mamy 250 milionów, które dajemy samorządom, a samorządy drugie tyle dokładają, to znaczy, że są w dobrej sytuacji, a ci, którzy są w złej, staramy się im więcej. Były przypadki 60-procentowego dofinansowania. Będziemy korygowali, żeby te dofinansowania mogły być jeszcze większe. Teoretycznie one mogą sięgać 80%, ale na razie te wskaźniki nie za bardzo pozwalają nam takie dofinansowanie realizować, chociaż zawsze, nawet gdyby to było możliwe, stajemy przed dylematem, tak? Czy dać samorządom, mniej samorządom 80%, czy więcej 50%.
Właśnie.
Ci trochę bardziej zamożni mówią dawać więcej wszystkim, tak? Ci mniej zamożni mówią dajcie nam tylko. Tu wojewoda musi podejmować decyzję. Myślę, że te decyzje, które dzisiaj podejmują, podejmowane były, są dobre. Więcej samorządów dostaje dofinansowanie.
Jeżeli już jesteśmy przy drogach, prezes Jarosław Kaczyński ogłosił takie 5 punktów na pierwsze 100 dni ewentualnego rządu. Wśród nich jest plan budowy 100 obwodnic, a pan wskazuje na potrzebę budowy m.in. obwodnicy Starogardu. Tylko przypomnę, że mówił pan też o tym w 2016 roku i nic się nie wydarzyło. Dlaczego?
To znaczy od 2015 roku poprzedni rząd jeszcze podpisał, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z samorządem miasta Starogardu, czyli z miastem, że samorząd przygotuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, tak zwane STEŚ. To jest pierwszy etap budowy obwodnicy.
Nie powstało to studium.
I to do dzisiaj to studium nie powstało. Zostało przekazane niekompletne. Do 30 września ostatnia była decyzja o przekazaniu. Zostało przekazane niekompletne. Generalna Dyrekcja teraz prowadzi rozmowy. Tam zmieniono w ostatnim momencie też parametry. Chcą, żeby to była obwodnica czterojezdniowa, tak, żeby były 4 pasy ruchu. To jest możliwe, tak, tylko że to generuje dodatkowe koszty i wymaga też dodatkowych uzgodnień, żeby wydać decyzję środowiskową. Pan minister Adamczyk jednoznacznie stwierdził, mam to nagranie, byłem u niego, w internecie je opublikowałem, że jeżeli tylko ta dokumentacja zostanie kompletna, przekazana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ta obwodnica będzie budowana. Z budżetu państwa.
Czyli powstanie w ciągu najbliższych 4 lat.
Dokładnie. Na pewno powstanie, jeżeli mówię, no teraz to już mam nadzieję, że tylko tygodnie nas dzielą od tego, żeby ta dokumentacja została przekazana. Liczę na to, że samorząd się wywiąże z tego zobowiązania, bo naprawdę trwa to bardzo długo i ta obwodnica natychmiast będzie budowana. Podobnie zresztą jak obwodnica metropolitarna, która w innej formule, bo to będzie partnerstwo publiczno-prywatne, to będzie takie pierwsze rozwiązanie w Polsce dotyczące obwodnicy metropolitarnej i drogi S6. Gdzie decyzje też polityczne przecież już zapadły, tu ministrowie byli, jednoznacznie mapę drogową budowy tej obwodnicy, że tak powiem, no pokazali.
No to myślę, że mieszkańcy Pomorza trzymają pana za słowo, że te dwie obwodnice chociażby powstaną.
No myślę, że nie tylko, drogi. Na pewno potrzebna jest obwodnica też Człuchowa, ale i Malbork i inne, wiele innych miast czeka na takie obwodnice, tak jak powiedział premier Morawiecki, obwodnice nie oddalają, tylko zbliżają, tak? Łatwiejszy dojazd jest do tych miast, a jednocześnie też mniejszy ruch przy tranzycie. To z obwodnicą same korzyści, bo obwodnice też generują strefy rozwoju wobec tych obwodnic na obrzeżach miasta, przecież o to nam chodzi.
No widzimy to chociażby przy okazji obwodnicy Kościerzyny, która całkowicie zmieniła życie tego miasta.
Tak, dokładnie. Tam jeszcze trzeba dokończyć, że tak powiem, pewne rozwiązania. Myślę, że też to jest czas na to, żeby to zrobić.
I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy to są te wybory niedzielne, tak jak mówią politycy, to są najważniejsze wybory od 30 lat?
Moim zdaniem tak, dlatego że
no
to jest opowiedzenie się za tym, czy rzeczywiście Polska będzie się rozwijała w kierunku zrównoważonego rozwoju, że owoce rozwoju gospodarczego będą dostępne dla wszystkich obywateli, a nie dalej taki rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, więc najpierw ci bogatsi zyskują, czyli ciągle elity zyskują, a ci biedniejsi dopiero w drugiej kolejności, jeżeli już nasycimy te duże aglomeracje i tych bogatszych w sposób wystarczający, to wtedy dopiero w drugiej kolejności mamy dla wszystkich obywateli. My to prowadzimy w sposób zrównoważony, między innymi dlatego dajemy na przykład 13, 14 emeryturę, a nie zwalniamy wszystkich emerytów z podatku, bo jakbyśmy wszystkich zwolnili, no to ci więksi zyskają więcej, ci mniejsi zyskają, a ci, którzy mniej dostają, tak, więcej. Jeżeli dajemy 13, 14 emeryturę, to przede wszystkim wspieramy tych słabszych, tak, bo jak ktoś dostanie 1000 zł i ma 1000 zł emerytury, to on dostaje drugie tyle. Jak ktoś ma 4000 emerytury, dostaje 1000 zł, no to ta pomoc jest mniejsza, ale jego potrzeby też są mniejsze. Takie oczekiwania może nie, ale potrzeby w jakiś sposób tam mogą być zaspokajane z tej emerytury, którą dostaje. Z tych 1000 zł oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich potrzeb zaspokoić, dlatego to jest bardziej sprawiedliwe. W przyszłości nie wykluczam, pewnie taka możliwość może być, ale na razie w najbliższych latach moim zdaniem jest to niemożliwe, żebyśmy mogli zwolnić wszystkich emerytów z podatku. Dlatego chcemy zrównoważonego rozwoju i wybory Prawa i Sprawiedliwości gwarantują ten zrównoważony rozwój, że wszyscy będą mogli korzystać, jeszcze raz powtarzam, z owoców rozwoju gospodarczego Polski.
To pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich i zaapelować, żeby w niedzielę zagłosowali w wyborach. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat w zbliżających się niedzielnych wyborach, rozmawiał Jarosław Popek.